Otwórzmy nasze Biblię na drugim rozdziale listu Jakuba. Staję przed wami z wielką radością z powodu Słowa Bożego, które będziemy rozważać i z powodu tego, że będziemy robili to razem. Nie to, żeby list Jakuba był jakimś moim ulubionym listem, bo ja nie mam ulubionej księgi w Biblii. Wszystkie zachwycają mnie tak samo, bo w każdej Bóg objawia siebie. I każda księga daje wiele ku zbudowaniu. Ale dziś rozważamy kolejny fragment listu Jakuba, drugi rozdział, od 14 wiersza do końca tego rozdziału. I ten fragment dotyka zagadnienia, które było już w starożytności, w pierwszym kościele, takim zagadnieniem, wokół którego było dużo emocji i był to duży problem w zborach. Nic się nie zmieniło przez 2000 lat. To jest ciągle duży problem w kościele i ciągle budzi dużo emocji. Odwieczny dylemat. Wiara czy uczynki? Kiedy za chwilę przeczytamy ten fragment, zauważymy, że Jakub nie odpowiada na to pytanie. Nie daje się wciągać w tą dyskusję, w ten taki spór, bo pewnie każdy z nas w swoim życiu przynajmniej raz był świadkiem dialogu w stylu, że jedna osoba się upiera, że tylko wiara, co tam uczynki, przez wiarę jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, na co druga osoba wyciąga właśnie werset, że wiara bez uczynków jest martwa. Pierwsza osoba odbija ping-pong jakimś wersetem z listu do Rzymian albo listu do Koryntian, na co drugi rozmówca odbija słowami Jezusa, że nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie. No i mogą się tak przerzucać wersetami do końca świata, nikt nikogo nie przekona. Nie służy to ani zbudowaniu, ani niczemu, bo z takich rozmów rodzą się spory, gniew, zła krew, a czasami nawet rozłamy. I Jakub, który był postrzegany jako, w tych pierwszych zborach, był postrzegany jako jeden z filarów Kościoła, zachowuje się tutaj bardzo spokojnie, bardzo mądrze i nie staje po żadnej ze stron, nie wdaje się w żadne dyskusje, tylko przystępuje spokojnie do wyłożenia, jak się sprawy mają. I mówi, jak z punktu widzenia Boga, Słowa Bożego, należy na tę sprawę patrzeć. Pozwólcie, że będę czytał według przekładu Nowej Biblii Gdańskiej. Jeżeli macie inne tłumaczenia, w niektórych miejscach mogą się pojawić inne słowa, ale sens jest dokładnie ten sam. I czytamy. Jaki pożytek z tego, moi bracia, jeśli ktoś by mówił, że ma wiarę, ale by nie miał uczynków? Czy wiara nie może go uratować? Jaki pożytek z tego, jeśli brat lub siostra byliby lekko okryci, czy pozbawieni codziennego pokarmu, a ktoś z was by im powiedział: idźcie w pokoju, ogrzewajcie się i nakarmcie, a nie dalibyście im rzeczy potrzebnych ciału. Jaka to pomoc? Tak więc wiara jest martwa w sobie, jeżeli nie ma uczynków. Ale powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Wytłumacz mi twoją wiarę bez twych uczynków, a ja ci wytłumaczę moją wiarę z moich uczynków. I teraz pauza. Ponieważ to sformułowanie wytłumaczę moją wiarę z moich uczynków może być przez niektórych rozumiane w ten sposób, że pokażemy wiarę zbudowaną na podstawie uczynków czy wynikającą z uczynków. To nie o to chodzi. Lepiej to oddaje słowo Nowego Przymierza. Tam jest to oddane takimi słowami. Ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Czyli tutaj bardziej chodzi o to, że ty mówisz o swojej wierze, no i w żaden sposób nie jesteś w stanie pokazać, jak ona wygląda. A ja ci pokażę moje życie, moje postępowanie, moje uczynki i na ich podstawie będziesz mógł sobie wyrobić pogląd o mojej wierze. W co ja wierzę i tak dalej. Więc tutaj chodzi o taki sens. I czytamy dalej 19 wiersz. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, szlachetnie postępujesz. Demony także wierzą i drżą z lęku. Chcesz poznać, o bezowocny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa, w innych tłumaczeniach bezowocna, czyli nie owocująca tymi uczynkami wiary, bezpłodna, czyli nie dająca życia. Czyż Abraham, nasz praojciec, nie został uznany za sprawiedliwego, gdy ofiarował na ołtarzu swojego syna Izaaka? Widzisz, że wiara współpracowała z jego uczynkami, z jego czynami. I z powodu uczynków wiara została urzeczywistniona, czyli stała się rzeczywistością. W innych tłumaczeniach dojrzała, doskonała. Zostało też wypełnione pismo, które mówi, a Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone ku sprawiedliwości oraz został nazwany przyjacielem Boga. Zatem widzicie, że człowiek jest uznawany za sprawiedliwego z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie też prostytutka Rahab, czyż nie z uczynków została uznana za sprawiedliwą, gdy przyjęła posłańców oraz oddaliła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Koniec tego fragmentu. Widzimy tutaj pewien porządek. W 18 rozdziale Jakub zestawia wiarę, która nie zmienia życia, nie wydaje żadnych owoców w postępowaniu człowieka i porównuje ją do wiary demonów, diabła, przeciwnika Bożego. I zestawia ją z wiarą, która jest żywa i objawia się w przemienionym życiu. Później dokumentuje ją na przykładzie Abrahama i Rahab, aż się kusi, żeby podać więcej przykładów i ze Starego, i z Nowego Testamentu, z okresu patriarchów, sędziów, królów, ale oczywiście nie ma czasu. W Biblii mamy setki przykładów. Jakub wybrał dwa. Dlaczego? Później o tym powiemy. Bardzo się cieszę, że wybrał właśnie te dwa przykłady. Potem w wierszu 22 podaje po rozważeniu tych przykładów jakby definicję, jak tutaj chrześcijanin powinien patrzeć na sprawę uczynków i wiary i wskazuje tu w sposób jednoznaczny, że wiara współdziała z uczynkami. One występują w sposób nierozerwalny ze sobą. Bo z jednej strony, jeżeli będzie sama wiara, ale ona się nie przekłada na przemienione życie, to czytamy, że jest to taka wiara, taka sama wiara jak wiara demonów. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy same uczynki, to one nie dają zbawienia. Bo co z tego, że człowiek będzie całe życie dobrym człowiekiem, jeżeli z powodu swojej niewiary i tak nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I na koniec w 26 wersecie Jakub mocno akcentuje tę prawdę, że wiara bez uczynków jest martwa, czyli bezowocna, czyli bezpłodna, nie dająca życia. I jak tutaj czytaliśmy wcześniej w 22 wierszu, żywa wiara jest taką, która się urzeczywistnia, czyli jest prawdziwa, rzeczywista. To nie jest tylko wiara, o której się opowiada, którą się deklaruje, ale to jest taka wiara, która jest w rzeczywistości. I każdy może ją zobaczyć, każdy może jej dotknąć, każdy może się o niej przekonać. Dlaczego w ogóle Jakub musiał się odnieść do tego problemu i naprostować myślenie niektórych wierzących? To wynikało z faktu, że pierwsze zbory są nazywane nawet do dzisiaj judeochrześcijaństwem, dlatego że bardzo duża część członków tych pierwszych zborów to byli Żydzi, wychowani w zakonie, rozumianym tak, w taki sposób tego zakonu, nie tylko przykazań Bożych, ale całej tej otoczki, którą Żydzi wokół przykazań Bożych zrobili. I ten zakon stosowany przez faryzeuszy, on był czymś trochę innym niż ten zakon w rozumieniu biblijnym, Bożym. I tam ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że uczynki świadczą o tym, że są jakieś obrzędy, no najczęściej to obrzezanie, tak? Ono się najbardziej rzucało w oczy i stanowiło największy problem, ale nie tylko. Tak? Żydzi potrzebowali czegoś takiego, że ja zrobię to, to i to, no i wtedy będę miał dostęp do Boga, wtedy będę w oczach Bożych sprawiedliwy. A zamysł Boży był zupełnie inny. O tym też za chwilę powiemy. Bóg od początku pokazywał, że w życiu człowieka najpierw musi być wiara, a potem ona będzie wydawała owoc w postaci uczynków wiary. Żydzi odwrócili ten porządek rzeczy i wyszli od uczynków. Dokąd ich to doprowadziło, to możemy czytać w Biblii. I to był problem, bo w zborach wiele osób, wbrew temu, że Jezus przyszedł i przywrócił ten Boży porządek, tą Bożą kolejność, to ci Żydzi próbowali i tak dalej po swojemu wychodzić najpierw od uczynków i od uczynków dochodzić do wiary. I przeciwko takim ludziom mocno występował apostoł Paweł, o czym obszernie czytamy w jego listach. I w tej dyskusji, przeciwstawiając się ludziom, którzy kładli nacisk na uczynki, on bardzo mocno w swoim nauczaniu, w swoich listach akcentował kwestię wiary, że to wiara jest źródłem zbawienia. Stąd wielu ludzi w kościołach wyciągnęło błędne wnioski, bo oni to nauczanie Pawła zinterpretowali tak, że skoro liczy się wiara, skoro podstawą jest wiara, no to uczynki są nam niepotrzebne. Możemy żyć jak chcemy. Bo wystarczy, że wyznamy Chrystusa i żyjemy jak chcemy. I wtedy nam ten Jezus nie przeszkadza. To doprowadzało do tragedii, bo po pierwsze ludzie oddalali się od sensu Ewangelii. Po drugie ich życie stawało się zaprzeczeniem wiary i powodowało, że ludzie źle myśleli o Bogu, niewłaściwie. Przykład mamy na zborze w Koryncie, gdzie Paweł natrudził się przy założeniu, przy zbudowaniu tej społeczności, potem poszedł dalej ze swoją służbą misyjną, a w to miejsce przyszli różni inni nauczyciele i niektórzy zwiastowali dobrą Ewangelię, oni podlewali i tak dalej, ale pojawiali się też tacy, którzy właśnie głosili taką nieprawdziwą Ewangelię. Że wiara może funkcjonować w oderwaniu od uczynków, że tylko wiara, uczynki B. I wiemy z listów Pawła, jak wyglądało życie tych ludzi w Koryncie, gdzie on w pewnym momencie musiał nawet napisać, że żyjecie tak, jakbyście Boga nie znali. I to były owoce właśnie takiego przekręcania nauki, odchodzenia od Ewangelii, a sam Paweł, chociaż przypominał i akcentował, że źródłem tutaj zbawienia jest wiara, to we wszystkich swoich listach on też mocno akcentuje kwestię tych owoców wiary, tych uczynków. W wielu miejscach mówi o tym, podkreśla, że mamy obfitować w dobre uczynki, że mamy wydawać owoce godne opamiętania. W wielu miejscach, nie nazywając tego literalnie, w ten sposób przypomina, tak, że macie okazywać miłosierdzie, macie się troszczyć o potrzeby innych, macie być posłuszni przykazaniom Bożym. To wszystko jest obecne w nauczaniu Pawła i ci, którzy próbują przeciwstawiać nauczanie Pawła treści listu Jakuba, no są w błędzie, tam nie ma sprzeczności. Po prostu Paweł akcentował wiarę, tocząc spór z tymi, którzy kładli nacisk na uczynki. A z kolei właśnie na tą sytuację, która wynikła ze złego zrozumienia nauczania Pawła, Jakub odpowiada w swoim liście. Bo to jest list nie do jednego zboru, ale to jest list, który miał być rozesłany i został rozesłany po wszystkich ziemiach, gdzie były zbory. Wszędzie miał być odczytany i intencją Jakuba było to, żeby naprostować myślenie ludzi w zborach, bo to już wtedy zrobił się duży problem. Tak więc jeszcze raz, bo to jest dla wielu chrześcijan dylemat dzisiaj. Jakby myślą, że jest taki rozjazd pomiędzy nauczaniem Pawła a właśnie tym, co wynika z listu Jakuba. Tutaj nie ma rozjazdu. Tu po prostu na co innego był kładziony akcent, ale nauka jest spójna. To jest ta sama Ewangelia. I zobaczmy dziś, czy nie jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji, jak ci pierwsi chrześcijanie. Dzisiaj też mamy w naszym kraju powszechnie panującą religię, która kładzie ogromny nacisk na uczynki. Że zrobisz to i to, dostaniesz odpust. Zrobisz to i to, pójdziesz do nieba. I niektórzy ludzie się buntują przeciwko tym uczynkom i trafiają na takich, powiedzmy, chrześcijan ewangelicznych, którzy im mówią, słuchaj, chodź do nas, u nas nikt ci nie będzie mówił, co masz robić, nikt ci nie będzie zaglądał do łóżka, tylko wyznaj, że wierzysz. Potem sobie żyj, no bylebyś nikogo nie mordował, ale żyj po swojemu, bylebyś tylko wyznał wiarę. I łykają to. Ale to nie jest pełna Ewangelia, bo Ewangelia mówi, że jest zbawienie, jest łaska przez wiarę, ale temu zawsze ma towarzyszyć opamiętanie. Opamiętanie, czyli zmiana życia. Ono po uwierzeniu w Boga, po przyjęciu Boga, Jezusa do swojego życia, to życie nie może zostać takie samo. Bo kiedy pojawia się żywa wiara, wkracza Jezus do życia, wszystko staje się nowe i nie może zostać takie samo. Jak to działa? Może jeszcze taki przykład. Przyjeżdża wujek do rodziny, bierze siostrzeńca na kolana i pyta, no jak ci tam w szkole idzie, jakim jesteś uczniem? No ja to jestem prymus, wzorowy uczeń. Wszystko na piątkę, super. Pokaż mi swój zeszyt, mówi wujek. Bierze ten zeszyt, no i może być tak, że ten zeszyt wygląda schludnie, są marginesy, tematy podkreślone, ładnym, wyrobionym pismem, wszystko wynotowane, lekcja po lekcji, niczego nie brakuje. Gdzieś tam adnotacja nauczyciela, piątka za aktywność. I co ten zeszyt mówi o tym uczniu? Że powiedział prawdę. On rzeczywiście jest takim pilnym, wzorowym uczniem. I nawet jeżeli gdzieś tam się znajdzie takie miejsce, że nie był obecny na lekcji, ale widzimy, że od razu pożyczył od kolegi zeszyt, uzupełnił ten temat. Jeżeli gdzieś tam miał minusik, bo się nie przygotował do lekcji, bo z rodzicami był na przykład gdzieś tam u rodziny na wyjeździe, nie miał czasu, ale ta ambicja uczniowska mu nie pozwoliła tego tak zostawić, żeby miał minusa na koncie i on od razu się na następnej lekcji zgłosił do poprawy i zmienione na plusik. to nawet pomimo takich pojedynczych wpadek, ten cały ten zeszyt, jakie świadectwo o nim daje? Pilny uczeń. Ale może być tak, że dostaniemy do ręki zeszyt z pozaginanymi rogami, jakieś kulfony w środku, nie wiadomo, gdzie się jeden temat kończy, drugi zaczyna. Co trzecia strona czerwonym długopisem? Uczeń nieprzygotowany do lekcji, brak pracy domowej, uczeń przeszkadza na lekcji, proszę o podpis rodzica. To jakie świadectwo ten zeszyt wystawia uczniom? No nakłamał nam, bo liczył na 50 od dwójka. Wcale nie jest pilnym uczniem. I teraz, żeby dobrze rozumieć, to, że ten zeszyt w przypadku pilnego ucznia wygląda tak pięknie, to nie zeszyt stanowi o tym, że ten uczeń jest wzorowy i pilny, tylko właśnie dlatego, że ten uczeń jest pilny i wzorowy, to ten zeszyt tak wygląda, bo inaczej nie może. I tak właśnie jest z naszym życiem chrześcijańskim. Jeżeli mamy w sobie żywą wiarę, przyjęliśmy Boga, to nasze życie nie może inaczej wyglądać, niż obfitować w dobre uczynki, uczynki wiary. Wracając do naszego tekstu, to zestawienie wiary bez uczynków i z uczynkami. O ile ta pierwsza sprawa jest prosta, nie wymaga większego komentarza, wiara bez uczynków jest porównana do wiary demonów, przeciwnika Bożego. Dlaczego? No, demony wierzą i to podejrzewam mocniej niejednokrotnie niż chrześcijanie, bo oni zetknęli się z Bogiem. Przeciwnik Boży przebywał w bezpośredniej obecności Bożej. Więc on wierzy mocno, ale jest to martwa wiara, która nie spowodowała zmiany życia przeciwnika Bożego. On nie poddał się Bogu, on nie chce wykonywać tych uczynków wynikających z tego, że jest posłuszny Bogu, że przestrzega Bożych przykazań, że wypełnia Bożą wolę. I dlatego drży, bo wie, jaki będzie jego koniec. Końcem jego będzie zatracenie. A ta wiara, która może być udokumentowana uczynkami, które wypływają z tej wiary, Jakub podaje tutaj dwa przykłady. Abrahama. Abraham przez Żydów był postrzegany jako ojciec założyciel ich narodu. Przez chrześcijan jest postrzegany jako ojciec wiary. I też z nauczania Pawłowego wszyscy się przyzwyczaili do takiego myślenia, że Abraham został usprawiedliwiony z powodu swojej wiary. No i niektórzy stawiają tu kropkę, ale tam jest przecinek. I po tym przecinku właśnie Jakub dopowiada. Jaka była historia Abrahama? On najpierw uwierzył, ale z powodu tej wiary wyszedł z miejsca, gdzie mieszkał, do ziemi, której nie znał, bo Bóg tak powiedział. On uwierzył i tak postępował według wiary swojej. Tak samo ze swoim synem. Bóg mu powiedział, złóż w ofierze. Co robi Abraham? Buduje stos, wiąże swojego syna. Dlaczego? No bo skoro uwierzył, że Bóg tak powiedział i to, co Bóg powiedział, no to tak trzeba zrobić, to jest prawdziwe, to on tak żył, on tak zrobił. A więc te uczynki Abrahama to było jego posłuszeństwo wobec Boga. I tu jest kilka ciekawych odwołań do tej sytuacji z Abrahamem. Mamy Ewangelię Jana, 8 rozdział, 39 wiersz, kiedy Jezus dyskutował z Żydami, no oni mu chełpliwie odpowiedzieli, odpowiadając, rzekli mu: ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama, czyli bądźcie posłuszni Bogu. Żyjcie według Bożych przykazań, nie ludzkich, Bożych. I w Ewangelii Mateusza, w 3 rozdziale, w 9 wierszu, Jezus jeszcze mówi: niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Jezus znał ich serca, wiedział, że oni wolą nawet przestrzegać tych swoich różnych przepisów, chcą żyć jak uważają i nie spełniają tych uczynków Abrahama, czyli posłuszeństwa Bogu, i mówi do nich: nie myślcie, że możecie sobie wmawiać, że jesteście dziećmi Abrahama. Dzisiaj byśmy powiedzieli: nie myślcie, że możecie sobie wmawiać, że jesteście Chrystusowcami, jeżeli w waszym życiu nie ma uczynków Chrystusa. Jeszcze 1 list Jana, 2 rozdział, 3 werset, 4. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Można by oczywiście tych wersetów przytaczać mnóstwo, ale myślę, że te wystarczą, żeby złapać, o co chodzi. I drugi przykład, czyli ta kobieta, Rahab, która zanim uwierzyła, była prostytutką. I to z miasta pogańskiego. Cieszę się, że Jakub przywołał tą postać, bo kiedy ta historia się dzieje, kiedy ona tych zwiadowców żydowskich przyjęła, ukryła ich, żeby nie zostali zabici, i potem tak zaaranżowała sprawy, żeby oni mogli wrócić do obozu izraelskiego i zdać relacje. No i dzięki temu ona została później po zdobyciu miasta ocalona. To się dzieje pod zakonem mojżeszowym. Widzimy więc, że to nie jest tak, że my teraz w Nowym Testamencie coś nowego odkrywamy. Jakub tutaj pokazuje, że Boże myślenie o wierze i uczynkach było takie samo w czasach patriarchów, w czasach Mojżesza i takie samo jest dziś. I to jest takie myślenie, że człowieku, najpierw musisz uwierzyć, bez tego nic więcej w ogóle nie ma co dyskutować. Na skutek tej wiary przychodzi opamiętanie. Człowiek, spotykając Boga, spotykając się z Jego Słowem, rozumie, że musi zacząć żyć inaczej, musi zacząć myśleć inaczej. I w wyniku tego w życiu człowieka wierzącego pojawiają się owoce tej żywej wiary, uczynki. Jest to bardzo prosty proces, ale niestety wielu ludzi próbuje go wykrzywić z różnych powodów. I możemy się przyjrzeć, jak to działa w różnych praktycznych sytuacjach. Kiedy nawraca się jakiś przestępca, który mordował, kradł, albo ktoś, kto brał narkotyki, no i teraz nie morduje, nie kradnie, nie bierze narkotyków. No sprawa jest prosta, oczywista, lubimy takie łatwe przypadki. No, źle żył, dobrze żyje, na pewno wierzy. Ale co w przypadku tak zwanych dobrych ludzi, którzy zanim poznali Chrystusa, no, przeprowadzali staruszkę przez ulicę, nosili węgiel sąsiadce, z nikim się nie kłócili, nie mieli sporów. No, dobry człowiek. I teraz on się nawraca. No i jak te uczynki mają świadczyć o tym, że w jego sercu pojawiła się żywa wiara? Bo przecież on dalej będzie pomagał, dalej będzie takim dobrym sąsiadem, ale zawsze pojawią się nowe uczynki w jego życiu, które będą dawały świadectwo o jego wierze i o jego Bogu. Bo te uczynki, które się pojawiają w życiu człowieka po tym, jak uwierzy, to one nie tylko wystawiają świadectwo o wierze tego człowieka, ale one także wskazują na Boga. To jest ich zadanie. Bo kiedy my zaczynamy żyć nowym życiem, to ludzie widzą różnicę i zaczynają pytać. I naszym zadaniem jest wtedy wskazać na Jezusa. Bo to tak działa. Więc co, jakby ktoś był takim dobrym człowiekiem, nagle zaczyna chodzić na nabożeństwa. Nagle zaczyna się modlić. Zaczyna mówić o Bogu, coś, czego nie robił wcześniej. No był dobrym człowiekiem, ale żeby od razu coś z Bogiem, no po prostu humanista, nie? A teraz w jego życiu pojawia się Bóg. I to wszystko, co ten człowiek robi, robi ze względu na Boga. A co, jeżeli ktoś przed nawróceniem już chodził do kościółka, bo miał taką potrzebę albo był taki wychowany? No, wcześniej chodził do tego kościoła, teraz chodzi do innego kościoła. No, co za różnica? No, nic się nie zmieniło w życiu. Pojawią się nowe rzeczy. Może być tak, że w środę będzie mecz. Na olimpiadzie, na igrzyskach, na mundialu. Reprezentacja gra. Człowiek przed nawróceniem miał ekipę kumpli, z którymi razem oglądali wszystkie mecze, pasjonowali się. Umawiają się na oglądanie meczu, a ten gościu mówi: słuchajcie, wszystko fajnie, pięknie, ale to mi koliduje z nabożeństwem. Dla mnie ważniejsze jest, żeby pójść tam, oddać chwałę Bogu, posłuchać rozważania Słowa Bożego. Ja wiem, że retransmisja to nie to samo, ale obejrzymy innym razem, bo to jest dla mnie ważniejsze. Jak myślicie, to będzie uczynek, który będzie dawał świadectwo o jego wierze i będzie wskazywał na Chrystusa? Może być tak, bo to najdziwniejsze rzeczy mogą być. Może być tak, że ktoś nie cierpiał muzyki, na żadnym instrumencie nie grał, nie śpiewał, nie lubił, na pieńku miał z nauczycielem muzyki, ale kiedy pojawiła się w jego sercu wiara, to pojawiło się pragnienie, żeby śpiewać. No nie śpiewa na tyle dobrze, żeby w grupie uwielbiającej z przodu, ale w chórze, co za wspaniała rzecz. Można z innymi śpiewać na chwałę Bogu. I tylko w chórze, bo poza tym to żadna frajda. I teraz ludzie, którzy znali takiego człowieka wcześniej, nie zwrócą na to uwagi, powiedzą: co się stało? On śpiewa, no, coś się musiało stać. To różne dziwne rzeczy mogą. Dawać świadectwo o wierze człowieka i wskazywać na Boga. I wreszcie w sytuacji, bo to było zabawne, ale może być tak, że w życiu człowieka pojawi się choroba, czasami śmiertelna, jego albo kogoś bliskiego. I tutaj ten uczynek, ten owoc wiary może się pojawić albo nie, bo w takiej sytuacji człowiek, który jest przekonany o swojej wierze, może zachować się niestety w taki sposób, że w jego sercu pojawi się bunt. Powie: ja nie wierzę, żeby Bóg dopuścił taką chorobę. Ja się z tym nie zgadzam. Czy daje to dobre świadectwo o wierze? Ale może zachować się inaczej. Może powiedzieć: Boże, nie rozumiem tej sytuacji. Bardzo bym nie chciał tej choroby. Jeżeli chcesz, zabierz tą chorobę. Ale niech się dzieje Twoja wola. I to wystawia zupełnie inne świadectwo o wierze tego człowieka. I inni, którzy będą słuchali takiej modlitwy, będą patrzyli na jego postawę, stwierdzą, nie zmiażdżyło go. Jego wiara jest niewzruszona. Potrafi zachować pokój nawet w takiej sytuacji. To ja też chcę z takim Bogiem żyć. A więc podsumowując, Jakub, nie wdając się w niepotrzebne spory i dyskusje, przypomina, jaki jest Boży zamysł i Boże spojrzenie na kwestie wiary i uczynków. I dokładnie w tej kolejności. Najpierw pojawia się wiara, w ślad za tym idzie opamiętanie i w efekcie pojawiają się w życiu człowieka wierzącego owoce wiary, uczynki. I one zawsze są razem, wiara i uczynki, bo one są nierozerwalne. Jeżeli nasze serce jest przemienione, należy do Chrystusa, zawsze będą tego owoce w postaci uczynków świadczących o naszej wierze i wskazujących na Boga. I oczywiście tak wiemy, że to nie znaczy, że od tej pory nie będzie ani jednego tak zwanego złego uczynku w naszym życiu. Ale to tak jak z tym zeszytem pilnego ucznia. Jeżeli całe nasze życie wskazuje na Chrystusa i daje świadectwo o naszej wierze, to pojedyncza kartka tego nie zmienia. Więc skoro to przesłanie Ewangelii jest takie zrozumiałe, jest to prosta droga Pańska. I Jakub prostym językiem bardzo fajnie to wytłumaczył. Dlaczego do dziś budzi to tak wiele emocji? Z kilku przyczyn. Po pierwsze, stawia człowieka, konfrontuje człowieka z prawdą o jego życiu, o jego wierze, o jego sercu. To tak jak w tym obrazie z lustrem, który mamy w Biblii. Musimy się przejrzeć w Słowie Bożym i zobaczyć, czy nasze odbicie jest zgodne z Ewangelią, zgodne ze Słowem Bożym, czy nie. I czasami niestety są rzeczy do poprawienia, czy w naszym życiu, czy po prostu w naszym myśleniu o różnych rzeczach. To jest niewygodne. I tego niektórzy ludzie unikają. Te słowa, które dzisiaj czytaliśmy, one też burzą komfort ludzi. I to jest chyba najczęstsza przyczyna, bo ludzie nie chcą zmieniać swojego życia. Chcą żyć po swojemu. Z jednej strony chcą mieć taką polisę ubezpieczeniową na wieczność, że ja tutaj zadeklaruję, że wierzę, ale niech to wystarczy, bo ja chcę żyć tak, jak ja uważam. A Słowo Boże mówi nie. Jeżeli ty wierzysz, to ta wiara powoduje, że zmieniasz swoje życie. A jeżeli tak nie jest, to jest to taka sama wiara jak wiara demonów. I to ludzi dotyka do żywego, bo są stawiani w sytuacji, kiedy muszą się jasno zadeklarować, czy poddaję się Bogu, chcę żyć tak, jak Bóg chce, żebym żył, przestrzegając Jego przykazań, Jego wolę czyniąc, czy chcę żyć po swojemu. I tutaj już nie ma udawania, nie ma siedzenia okrakiem na płocie, trochę tu, trochę tam. Trzeba się jasno określić, albo w ciemności, albo w światłości. I wreszcie te słowa są obrazą dla zwodzicieli, dla ludzi, którzy głoszą nieprawdziwą Ewangelię, którzy próbują przygarnąć tłumy, obiecując im łatwą drogę, że tylko wyznaj, a potem żyj jak chcesz, bylebyś nie mordował, ale żyj tam po swojemu, jakoś to będzie. I Jakub tutaj obnaża takie myślenie i mówi, nie, nie, to jest błędna nauka, która prowadzi do śmierci. Wiara, opamiętanie, owoce w postaci przemienionego życia. Pozostaje nam tylko zweryfikować swoje poglądy, czy trzymamy się kursu, czy trzymamy się prostej drogi pańskiej, czy może gdzieś tam pod wpływem różnych jakichś tam historyjek, które krążą w internecie, w innych miejscach, gdzieś tam zaczynamy myśleć inaczej. Weryfikujmy wszystko, z czym się stykamy ze Słowem Bożym. Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości po dzisiejszym rozważaniu, zapraszam po nabożeństwie czy w innym terminie, możemy porozmawiać. Jeżeli uznacie mnie za niegodnego, możecie podejść do pastora, do Tomka. Jeżeli byście uznali, że nie pasuje wam to, co dzisiaj było zwiastowane, rozmawiajmy w razie czego. Chwała Bogu, niech będzie.